Poranek Wnet. Może jeszcze raz powtórzę, że to już jest niestety już 2 stycznia, środa 2019 rok zaczął się na dobre i zaczęły się też na dobre różne wydarzenia z wielkiej światowej polskiej, wielkiej polityki, małej polityki, czasem niepokojące, czasem ważne. Chyba wydarzenie niepokojące dla wielu Polaków. Wczoraj przypadała 110. rocznica urodzin Stepana Bandery. Z tej okazji kilka tysięcy osób przemaszerowało przez centralne ulice Kijowa. W Kijowie jest nasz korespondent Paweł Bobołowicz, który cały czas trzyma rękę na pulsie ukraińskiej polityki, na pulsie tego, co się dzieje w stolicy Ukrainy i nie tylko. I to jest taki fragment zapisu dźwiękowego tego wczorajszego marszu.
Шановні кияни та гості міста, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вітає вас з днем народження провідника української нації Степана Бандери! Степане Бандері! Тричі! Тричі! Тричі!
To były dźwięki z wczorajszego marszu ku czci Stefana Bandery, który odbył się w Kijowie. W Kijowie jest też Paweł Bobołowicz, nasz korespondent. Halo, dzień dobry, witaj w nowym roku.
Dzień dobry, witam w nowym roku również.
Co to były za okrzyki, to żeśmy przed chwilą słyszeli?
Tak się rozpoczął wczoraj marsz ku czci Stepana Bandery. Kilka tysięcy osób przemaszerowało przez centralną ulicę Kijowa z pochodniami, czerwono-czarnymi flagami i portretami Bandery. Jego portret był też niesiony na samym czole marszu. Wznoszono okrzyki ku czci Bandery, ale też Romana Szuchewycza, a także ku czci obecnie walczących przeciwko rosyjskiej agresji. Głównym organizatorem marszu była partia Swoboda. Na czele marszu szedł jeden z jej liderów, były wiceprzewodniczący ukraińskiego parlamentu Ruslan Koszułyński, który oficjalnie jest określany jako wspólny kandydat na prezydenta ukraińskich środowisk nacjonalistycznych. Organizatorami marszu były m.in. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Prawy Sektor i Kongres Ukraińskich Nacjonalistów. Uczestnicy marszu podkreślali, że Bandera jest dla nich symbolem walki o niepodległość Ukrainy. Pytani o odpowiedzialność ukraińskich nacjonalistów za mordy na Wołyniu i w Galicji odpowiadali, że przypisywanie ich organizacji ukraińskich nacjonalistów to efekt sowieckiej propagandy i prowokacji. Niektóre osoby z kolei wskazywały, że były one wynikiem walk pomiędzy Polakami i Ukraińcami, a winę ponoszą obydwie strony. To nie był zresztą jedyny marsz, który wczoraj się odbywał. Drugi osobny, również świętujący urodziny Stepana Bandery, zorganizował Nacjonalistyczny Korpus Narodowy. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy mieli na głowach takie mikołajkowe czapki czerwone, a na czele marszu szły osoby w strojach zimowych bałwanów. Według organizatorów miało to symbolizować pozytywne przesłanie marszu. Korpus Narodowy i związane z nim paramilitarne drużyny narodowe zrezygnowały w tym roku z palenia pochodni, które wielokrotnie były wskazywane jako element symboliki kojarzącej się z ruchami faszystowskimi. Obydwa marsze przebiegały bez zakłóceń, nie doszło też do żadnych incydentów.
Ale jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że parlament ukraiński zdecydował, że obchody urodzin Bandery będą obecne w kalendarzu ukraińskich rocznic państwowych, oficjalnie obchodzonych. Czy wczoraj też były jakieś obchody ze strony państwa ukraińskiego, ze strony oficjalnych czynników?
Faktycznie w grudniu już ubiegłego roku, czyli 2018, Rada Najwyższa Ukrainy wpisała daty związane z różnymi osobami z ukraińskiej historii, w tym Stepana Bandery, w kalendarze rocznic państwowych. Pomimo tego we wczorajszych marszach w Kijowie oficjalnie nie brali udziału przedstawiciele ukraińskich władz. Do tej rocznicy nie odniósł się też wczoraj prezydent Petro Poroszenko. Natomiast na swoim profilu na Facebooku szef Ukraińskiego Instytutu Narodowej Pamięci Wołodymyr Wiatrowicz napisał m.in. Bandera, symbol budzący gwałtowne emocje, silna nienawiść lub nieograniczony podziw, które nie pozwalają, by spokojnie przeanalizować jego życie i spuściznę. Według Wiatrowicza Bandera jest symbolem walki o wolność. 2019 rok, przypomnę, że został też ogłoszony rokiem Bandery przez Lwowską Radę Obwodową. Wczoraj w Lwowie przedstawiciele lokalnych władz, w tym prezydent Lwowa Andrii Sadowy, złożył kwiaty pod pomnikiem Bandery. Podobne uroczystości odbywały się też zresztą w innych miastach Ukrainy, a między innymi w Zaporożu. Z tej okazji został zorganizowany rajd samochodowy.
Jak liczne były te obchody? To znaczy, ile ostatecznie tak ogólnie osób w Kijowie maszerowało?
Kijowie w obydwu tych marszach na pewno było około może 2-3 tysięcy osób. To były marsze mniej liczne niż w poprzednich latach. Być może też dlatego, że zostały zorganizowane właśnie w dwóch różnych miejscach. Wyraźnie ukraińscy nacjonaliści podzielili się, a przyczyną tego podziału zapewne jest kampania wyborcza, kampania prezydencka, która rozpoczęła się 31 grudnia. Dlatego na jednym z liderów jednego z tych marszów był właśnie wspomniany Rusłan Koszułyński, a drugi marsz związany z obecnym ministrem spraw wewnętrznych Awakowem próbował uciec od tej tematyki kampanii wyborczej. Być może to wpłynęło też na to, że pomimo okrągłej rocznicy i pomimo tego, że w pewnym sensie obchody miały mieć formę uroczystości wpisanych w kalendarz państwowy, jednak liczebność uczestników była mniejsza niż w poprzednich latach.
Czy w ukraińskich mediach, czy wśród ukraińskiej opinii publicznej pojawiły się jakieś głosy krytykujące uświęcanie tej postaci, no a zwłaszcza jeszcze innych postaci, które tu wymieniłeś, no bo Roman Szuchewicz jest postacią jeszcze bardziej negatywną z polskiego punktu widzenia.
Głównie ukraińskie media relacjonują sam fakt organizacji tych wydarzeń i opisują postać Bandery. Co do samego Szuchewicza, nie pojawiały się w jakieś bezpośrednie odniesienia. Zresztą przypomnę, że on pojawił się właściwie w pewnym sensie, można powiedzieć, na marginesie w tych okrzykach wynoszonych w czasie marszu. Ja oczywiście rozmawiałem z uczestnikami, domyślam się, że będziemy mieli okazję zaprezentować wypowiedzi może szerzej w programie wschodnim, ale wiele osób, które brały udział w tym marszu, to też jest bardzo ciekawe, często mówiło o tym, że niekoniecznie dobrze odnoszą się do samej postaci Bandery, a już szczególnie Szuchewicza, natomiast, że uważają, że jest to pewien sposób manifestowania ich patriotycznej postawy, że w ten sposób chcą pokazać przywiązanie do swojej ojczyzny, szczególnie w sytuacji konfliktu z Federacją Rosyjską. Tak jak wspomniałem, oczywiście pytałem się też o te kwestie dla nas najbardziej bolesne, czyli kwestie odpowiedzialności ukraińskich nacjonalistów za rzeź na Wołyniu. No, większość osób próbowała albo unikać tego tematu, albo szukać pewnego rodzaju wytłumaczenia, tak jak wcześniej też wspomniałem, czyli kwestii, że jest to informacja zmanipulowana przez sowiecką i rosyjską propagandę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz z Kijowa, a rzeczywiście do tych trudnych dla dzisiejszych relacji polsko-ukraińskich spraw historycznych, nie tylko historycznych, wrócimy w programie wschodnim Radia Wnet w sobotę po godzinie 10. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Radio Wnet, poranek Wnet, godzina 7.23, Warszawa 87.8, Kraków 95.2 FM. Jest środa, jest 2 stycznia, a w studiu Jerzy Bielewicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witamy w nowym roku, ale jeszcze podsumowujemy wciąż stary rok z punktu widzenia ekonomisty. Jakie wydarzenia były najważniejsze?
Zacznę konwencjonalnie. Podobała mi się wyliczanka rocznic. Dodam jedną, bardzo ważną dla mnie zresztą, rocznica 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, a to z tego względu, że poprzednia okrągła rocznica 70. na Westerplatte, wszyscy pamiętamy, pani Merkel, pan Putin, Tusk i przemówienie Lecha Kaczyńskiego, po którym potem rządy Platformy i Polska, która podczas rządów PO-PSL była takim kondominium wpływów Niemiec i Rosji. A więc to porównanie tych dwóch rocznic będzie niezwykle wiele mówiące.
Ale czasy rządów PO-PSL były rzeczywiście pod wieloma względami ponure, ale od jakiegoś czasu rządzi inna koalicja, inna siła polityczna, więc co byśmy mogli powiedzieć o bilansie ich rządów dotychczasowych?
Oczywiście więcej plusów niż minusów. Przy tym będę się upierał. Jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy, to świetny rozwój gospodarczy. Od 3 lat coraz to szybciej gospodarka się rozwija. W tym roku osiągnie szybkość już dynamikę wzrostu ponad 5%. Przy czym należy wskazać, że tak dobre osiągnięcia gospodarcze są w czasie, kiedy na przykład nasz sąsiad Niemcy w trzecim kwartale zanotowały kurczenie się gospodarki o 0,2% i być może wpadną w techniczną recesję. Jeśli ta sytuacja się powtórzy w czwartym kwartale, informacja już będzie niedługo.
Ekonomiści przychodzą, mówią o liczbach, o kwartałach, o słupkach, a...
Służę 5,7% wyrównane kwartał,
no
trzeci
tak, tylko
kwartał
nie wszyscy
tego roku.
Są ekonomistami, ludzie po świętach zaglądają do portfeli i niektórzy zastanawiają się, czy nie mogli mieć w tych portfelach jednak trochę więcej, skoro jest aż tak dobrze. Mówię tu zwłaszcza o ludziach pracujących w szeroko pojętej sferze budżetowej, o na przykład nauczycielach, pracownikach akademickich, lekarzach. Przynajmniej część tych grup zawodowych chyba uważa, że zarabia za mało. Czy to nie będzie pewne zagrożenie dla stabilności politycznej w Polsce w tym nadchodzącym roku? Już zaczęto.
Sądzę, że zwłaszcza, że to jest rok wyborczy. Pierw są wybory do Parlamentu Europejskiego, później do naszego Krajowego Parlamentu. Sądzę, że to jest no, pewne, że zwłaszcza opozycja będzie się starała wywołać takie protesty i żądania płacowe tam, gdzie mają wpływ. No ja wymienię kilka związków, gdzie rzeczywiście mają te wpływy, choćby Związek Nauczycielstwa Polskiego, więc tak, spodziewam się takich protestów, niewątpliwie.
Ale czy nie jest tak, że rzeczywiście ludzie mają prawo oczekiwać, no skoro słyszą o wzroście gospodarczym, niezależnie od działań opozycji, które są takie, jakie są, że po prostu ludzie mają prawo oczekiwać, skoro słyszą, że jest świetnie, że po prostu im się też poprawi, a nie tylko, żeby dosłyszeć.
Słyszą więcej. Słyszą, że płace w gospodarce rosną 8% w skali roku, a nie wszystkie grupy takie mogą liczyć na takie podwyżki. Więc rzeczywiście rząd powinien brać pod uwagę wzrost w przedsiębiorstwach, dynamiczny wzrost płac w przedsiębiorstwach i rzeczywiście kierować się tym jako wskaźnikiem, żeby były grupy, które nie czują się poszkodowane.
To jest ponad rok już w tej chwili rządów Mateusza Morawieckiego jako premiera. Na początku roku 2018 zostały dokonane pewne zmiany w składzie Rady Ministrów. Możemy chyba po tym roku, zwłaszcza, że idą wybory, powiedzieć, co się tej ekipie udało, co się nie udało, którzy ministrowie okazali się dobrymi ministrami, którzy niekoniecznie.
Zacznę od może pani minister finansów, pani Teresy Czerwińskiej. No jest to bardzo, bardzo jasna postać w tym rządzie, bardzo profesjonalna. Ja jestem dosyć wybredny, jeśli chodzi o ministrów finansów, a ona mówi właśnie to, co jest potrzebne, żeby powiedzieć. Nie przesadza w tym w swoich wypowiedziach. No i ma się czym pochwalić. Ten 5,7 wzrost w trzecim kwartale i zrównoważony wzrost, co jest bardzo ważne, bo inwestycje 10% w górę. To jest coś, co przekonuje mnie, że to jest taka postać, którą należy pochwalić bardzo. No i być może, jeśli pani minister się postara, to będziemy mieli do czynienia z pierwszą nadwyżką budżetową od niepamiętnych czasów. Historycznie nie przypominam sobie, żeby coś takiego miało miejsce, a to może mieć miejsce. Tutaj taka drobna uwaga, że niestety podczas rządów Tuska no, mieliśmy do czynienia z kreatywną księgowością. Gdyby zastosować te reguły długu i deficytu, które były na przykład za rządów Zyty Gilowskiej, no to Zyta Gilowska też miała w 2007 roku nadwyżkę budżetową. Więc jest do kogo się równać i tu życzę pani minister, żeby Polska w tym roku miała nadwyżkę budżetową, co się przełoży na oszczędności.
A ja proszę pana, już dostaję SMS-y od bliskich mi zresztą słuchaczy, którzy chyba uważają, że te wszystkie nadwyżki, o których pan mówi, jednak powinny jakoś odbić się w naszych portfelach i niekoniecznie się odbijają. No dobrze, rozumiem, że ocenia pan pozytywnie panu minister finansów, natomiast nie jest tak zawsze, że wszyscy są świetni, prawda? No bo to tylko rzeczywistość ludzka.
Tak jest. Po przeciwnej stronie, nie ocenia po przeciwnej stronie osoba, którą raczej negatywnie oceniam, to jednak jest minister energii Krzysztof Tchórzewski. Kakofonia komunikatów, bardzo sprzecznych z sobą. Ciągle brak strategii energetycznej dla Polski. No jest w tej chwili w resortach. To jest 3 lata po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. No są błędy też takie rażące według mnie. Dla mnie jako osoby, która się zajmuje gospodarką od dziesiątek lat, na przykład takim błędem jest blok węglowy w elektrowni Ostrołęka. Dlatego, że położenie geograficzne tej elektrowni pokazuje na to, że to jest otwieranie drzwi do węgla rosyjskiego. No, ta elektrownia leży na północy Polski. Transportowanie węgla kilkunastu składów dziennie węgla z Bogdanki nie jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza, że na tej osi północ-południe chcemy przecież zgodnie z strategią odpowiedzialnego rozwoju wozić kontenery z Gdańska i otwierać trasę do Odessy. Więc połączenia północ-południe, niekoniecznie węgiel. Bliżej tam jest do Trójmiasta i węgla rosyjskiego i do Kaliningradu niż do naszych złóż. Więc logika, nie ma logiki ekonomicznej, gospodarczej. Natomiast biorąc pod uwagę na przykład korytarz gazowy i projekty gazociągów tutaj wewnątrz Polski, raczej dwa bloki energetyczne po 500 megawatów na gaz byłyby rozsądne z tego względu, że gazowe bloki można włączyć i wyłączyć. One szybko mogą łatać dziury, jeśli rynek energii wymaga dużo mocy i dużo dostaw w danym momencie.
Tak trochę tutaj rozmawiamy, jakbyśmy żyli za socjalizmu, kiedy gospodarką kierowali panowie ministrowie, a przecież gospodarkę tak naprawdę tworzą ludzie, tworzą przedsiębiorcy. Czy w tym obszarze, który był obiecywany w kampanii wyborczej, że to stanie jakieś tutaj jednak ulżone, jeśli chodzi o te naciski podatkowe, zwłaszcza na najdrobniejszy biznes, że to zostanie jakoś tak logicznie ułożone, że w ślad za likwidacją kreatywnej księgowości w podatkach też pójdzie jednak w ogóle uproszczenie tego polskiego systemu i finansowego, i podatkowego. Jak pan to widzi?
No, mamy do czynienia tutaj taki wyimek, powiedziałbym, jeśli chodzi o energetykę. Rząd podjął ustawę, która w przeciwieństwie do naszych sąsiadów i przyjaciół z Unii Europejskiej powoduje to, że ceny energii nie wzrosną. To jest duży plus i to jest cięcie podatkowe. Nikt o tym nie mówi, ale tak jest. Ucięcie akcyzy z 25 zł za tonę, ucięcie akcyzy tak, żeby mniejsze płatności na ochronę środowiska ponosił sektor energetyczny, no i jest cięciem podatkowym i powoduje to, że nasz przemysł będzie bardziej konkurencyjny, a w naszych portfelach będzie więcej pieniędzy. Dla porównania, proszę zwrócić na uwagę, co się dzieje we Francji i reakcje na podwyżki cen energii we Francji. To była dobra decyzja, aczkolwiek, że tak powiem, podjęta na ostatnią chwilę. Inne rzeczy. Wchodzi mały ZUS od 1 stycznia. Obniżenie podatków dla małych firm. Tak, jeśli czy też strefa ekonomiczna w całej Polsce, ułatwienia dla inwestorów.
Czy to nie jest jednak trochę za późno? Czy te zmiany nie powinny przyjść tego typu, jak na przykład mały ZUS, trochę szybciej, a nie dopiero pod koniec kadencji? Żeby ludzie zdołali odczuć.
No, w idealnym świecie tak, aczkolwiek tak jak pan wspomniał, Mateusz Morawiecki pierw był ministrem finansów, a rządę objął, jako premier rządę objął w grudniu 2017 roku. Premierowi piątki nie wystawię. Te gospodarcze sukcesy jednak bardziej przypisuje pani minister finansów. Natomiast jeśli chodzi o premiera, no to profesjonalista, jeśli chodzi o finanse, bankowość, spodziewałbym się na przykład w ciągu tego do roku załatwienia sprawy frankowiczów, bo przecież jako prezes banku uważał, że te kredyty frankowe są zbyt ryzykowne. Pora jako premier też zwrócić uwagę na ryzyko w systemie finansowym państwa. Nadzór finansowy, który premier też ma pod sobą, no, powinien się przyjrzeć jednak tym instytucjom finansowym, nie tylko bankom, ale też tym mniejszym instytucjom, jak fundusze inwestycyjne, firmy windykacyjne. Pod tym premierem nie spodziewałbym się, że w sektorze finansowym może dochodzić do dużych afer. Więc premier ma zadania, tak mi się wydaje, w ciągu najbliższego roku, a być może jeszcze, jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce zawładnąć nieco elektoratem miejskim, powinien przeprowadzić ustawę frankową i wyrzucić kredyty hipoteczne, te tak zwane kredyty hipoteczne we frankach, wyrzucić z systemu finansowego w Polsce. Też podobnie jak nadwyżka budżetowa przyczyniłoby się to do zmniejszenia kosztów długu.
Pytanie, czy premier,
wzmocnienia polskiej złotówki,
który jest sam z sektora bankowego, będzie w stanie coś takiego zrobić?
No ale właśnie po tym premierze spodziewam się właśnie takich twardych ruchów w tym. Ja tylko przypomnę, że mamy niby większość, polscy właściciele mają większość w sektorze bankowym, no, w Związku Banków Polskich się nic nie zmieniło. Jest ta sama obsada, jak kłamali, tak kłamią. Przepraszam, że tak kolokwialnie. Moim zdaniem, to jest moje zdanie, pan może mieć inne, ale no, ten garnitur Związku Banków Polskich, tyle ile on zrobił złego dla reputacji systemu bankowego i ciągle trwa, to jest przedziwne dla mnie, więc panie premierze, ciągle czeka repolonizacja sektora bankowego. Zacząłbym od Związku Banków Polskich, bo przecież pośrednio państwo nadzoruje dwa największe banki w Polsce, które zawsze grały w Związku Banków Polskich główną rolę.
Jerzy Bielewicz wyzywa do zmian na antenie Poranka Wnet. Tak na zakończenie jeszcze powiedział pan, że nie żyjemy w świecie idealnym, nie żyjemy też w świecie zamkniętym z tej gospodarki światowej. Jakie wydarzenie może tutaj zagrozić stabilności w Polsce w tym roku?
No, przypomnijmy sobie właśnie przełom roku 2017-18, kiedy Rocketman szalał w Korei Północnej, co i raz wystrzeliwując rakiety balistyczne, wypróbowując swoje możliwości nuklearne. W tej chwili no, pokornie gada jednak z przywódcą Korei Południowej i prosi o spotkanie Trumpa, więc tu jest bardzo duża zmiana. Do czego idę? Że ta strategia prezydenta Trumpa sprawdza się. Te trudne do zrozumienia posunięcia, cięcia podatków, planu infrastrukturalnego olbrzymiego, czy repatriacji zysków spółek amerykańskich do Stanów Zjednoczonych. No, teraz widzimy, jaka była przyczyna. Stany Zjednoczone szykowały się do negocjacji handlowych z Chinami, z Niemcami, z Koreą, z Japonią. No i to czynią. Wygląda na to, że mamy do czynienia z kształtowaniem się nowego porządku światowego, w mojej ocenie. No dali ten wyraz w Argentynie przywódcy USA i Chin, dlatego kiedy wszyscy inni się już zbierali po spotkaniu G20, no to Trump i Xi Jinping spotkali się i zaczęli negocjacje. No i komunikat tych dwóch państw przyćmił komunikat końcowy G20. No to jest w świecie polityki to jest bardzo wiele mówiące. Od tego momentu, czyli od 1 grudnia, Chiny i Stany Zjednoczone będą podbijały stempel przyzwolenia pod wszelkimi porozumieniami dotyczącymi światowej gospodarki i polityki w mojej ocenie. Jest moja ocena. Natomiast komunikat z końca roku 2018 Trumpa, że negocjacje idą dobrze, spowodował zwyżkę na giełdach w ostatnim dniu roku.
A co będzie dalej? Będziemy obserwować do stanu gospodarki amerykańskiej. Jeszcze dzisiaj wrócimy w rozmowie z polskim ekonomistą pracującym na co dzień w USA, profesorem Kazimierzem Dadakiem, a gościem poranka wnet był pan Jerzy Bielewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za rozmowę. Dzisiaj w tej prognozie pogody, którą przeczytałem, zapowiedziane są jakieś opady śniegu. Cóż, pożyjemy, to zobaczymy. Wczoraj wieczorem spacerowałem po Warszawie, padał deszcz, zupełnie jakby była taka zimna jesień, a nie środek zimy. To teraz będzie taka piosenka deszczowa. Kazik, to jest przeróbka Toma Waitsa, Deszczowe psy.